Wojowniczki i Wojownicy to podcast o ludziach, którym zależy. Powstaje dzięki gościnności studia Takto i wsparciu moich drogich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl. Do usłyszenia na YouTube i Spotify. Anna Maruszeczko, zapraszam. Tata 7-letniego Leonarda. Tata i syn od października 2019 roku nie mieszkają razem. Tata doświadcza alienacji rodzicielskiej. Była żona utrudnia mu kontakt z dzieckiem. Codziennie chodzi pod szkołę syna, żeby go zobaczyć. Wcześniej chodził pod przedszkole. Bywa, że w ciągu roku widzi dziecko summa summarum 2 dni. Od stycznia 2024 roku angażuje się w działalność na rzecz praw ojców w organizacji pod nazwą Strajk Ojców Online, który przygotowuje duży protest 17 maja. Upominamy się o nasze dzieci. Każde dziecko ma prawo do mamy i taty, zapowiadają organizatorzy. Alienacja rodzicielska, przemoc psychiczna wobec mężczyzn to trudny, niewygodny, złożony, drażliwy temat. Nie tylko dla dziennikarki. Czasem publiczna skarga mężczyzny może tylko pogorszyć sprawę. Może obrócić się przeciwko mówiącemu. On zdecydował się szczerze opowiedzieć swoją historię, bo jak mówi, nie ma już nic do stracenia. 100 razy pisał do sądu, że matka dziecka nie stosuje się do sądowych orzeczeń o jego kontaktach z synem, o jego prawie do kontaktów z synem. Marcin Janeczek. Witaj, wojowniku.
Witam.
Leonard. Ładne imię. Tak. Takie mocne. Oznaczające mężczyznę silnego jak lew.
Tak, dokładnie.
Marcinia, a kto je wymyślił?
Mój syn w ogóle miał mieć na imię Diego. Na drugie ma Diego, ale że urodził się właśnie 22 sierpnia. Znak zodiaku lew.
Tak.
No i dlatego właśnie pomyślałem, że odpowiednie imię będzie Leonardo.
Okej, czyli to ty wymyśliłeś, nie
tak,
mama.
Dokładnie. Mhm.
Jak długo nie widziałeś dziecka?
Od jego urodzin, zeszłego roku.
Od jego których urodzin? 6.
6. W tym roku będzie miał 7.
A dlaczego?
Dlaczego? To trzeba byłoby spytać mamę mojego syna. Alienuje i utrudnia. Nic nie wiem na temat mojego synka. I od tamtego czasu nie wiem dlaczego tak naprawdę. Ogólnie miałem cały czas utrudniony ten kontakt. Gdy brałem synka na siebie, to wiecznie było coś. Wiecznie było na przykład, jak był synek ze mną, to były SMS-y, że mam już go przywieźć do domu. Jak na przykład mój synek chciał spać ze mną i chciał zadzwonić do mamy, powiedzieć, że chce spać u taty, no to było straszenie policją. Przecież jak najszybciej przywiózł już syna do domu. I wiecznie w takim stresie byłem, nawet jak byłem synem. Bo nie wiedziałem, co się wydarzy tak naprawdę.
A kiedy właściwie zaczęły się problemy?
Że nie widziałem synka?
Tak, że miałeś ograniczony kontakt.
Od samego początku. W momencie, kiedy moja była żona zdradziła mnie, to od samego początku było tak, że miałem ograniczony kontakt do synka. Nie wiedziałem, dzwoniłem, przyjeżdżałem pod dom, tak, do domu, żeby się zobaczyć z synkiem. No ale niestety bezskutecznie. Mhm. Było mi to utrudniane. Nie odbieranych telefonów. No zero. Kontaktu totalnego zero. Nie wiedziałem nic na temat synka.
Spróbujemy to jakoś zrekonstruować, żeby lepiej zrozumieć. 4 lata temu rozwiedliście się z żoną.
Znaczy, rozwód był 2 lata temu, ale rozeszliśmy się no prawie 5 lat temu będzie teraz w tym roku.
No ale wiesz, ludzie się rozwodzą i dogadują się jakoś, jeżeli
pewnie,
chodzi o opiekę
tak.
Nad dziećkiem.
Pewnie, że tak, że właśnie rozwodzą się. Ludzie dorośli nie zawsze się dogadują. No to jak się nie zawsze się dogadują, no to jak się nie dogadują i tutaj dzieci są, no to powinno to się podejść do tego odpowiedzialnie, tak? I okej, okay, nam nie wyszło, dobra, tak? Mhm. Ale mamy dzieci, no to trzeba podejść do tego odpowiedzialnie i nie wiem, jakiś porozumienie w tym, tak? A nie tego typu, że traktuję moje dziecko jak własność. A ty, jak ciebie nie ma, to cześć.
Jak swoją własność.
Tak, jak swoją własność, mhm. Tak. Tylko, że tutaj jest granie emocjami dziecka. Bo ja jako dorosły, ja sobie jakoś to radzę. Muszę. Nie, że chcę. Ja muszę sobie radzić. Ale moje dziecko? Jeżeli na przykład widzi mnie po przedszkolu, rzuca się we mnie i mówi, tatusiu, kiedy po mnie przyjedziesz?
Sięgniemy do tego czasu sprzed 5 lat. No, doszło do zdrady, postanowiliście się rozejść. I co? Kto zdecydował, że się rozstajecie?
Czyli w momencie, kiedy była zdrada, tak, ja też już, no, wiedziałem, że nic z tego już nie będzie. Ona też, no, była z tym partnerem, do tej pory jest, tak? No i jakby, no, tutaj to wiadomo było już, że nic z tego nie będzie. Tak, to już się rozchodzimy i po prostu będzie rozwód, tak? Mhm. Ale że mamy dziecko, no nie spodziewałem się, nigdy w życiu bym nie pomyślał, że nawet w takiej sytuacji, no nie będę miał dostępu do dziecka. To jest bardzo ciężkie, tak? Ciężko w ogóle mówić, ponieważ to trwa już prawie 5 lat.
Pamiętasz ten pierwszy dzień bez dziecka?
Pamiętam. Pamiętam ogólnie nie pierwszy dzień, pamiętam pierwsze dni, tygodnie, miesiące. Nie mogłem spać, nie mogłem jeść. Cały czas myślałem o synku i bolało mnie to, że jego mama to robi.
Wyobrażam sobie, że próbowałeś to jakoś z nią załatwić. Próbowałeś?
Oczywiście, że tak. Nie raz, nie dwa. Próbowałem to zrobić normalnie, jak dorośli ludzie. Po prostu się porozumieć, dogadać, że tak powiem. No ale no niestety, no nawet nie było, że tak... żadnej rozmowy. Jeżeli prosiłem na przykład o spotkanie, żeby się porozumieć, porozmawiać na spokojnie, tak? No nie było tego.
Zero nie, nic. Bo nie. Nie, bo nie.
Nawet nie było takiego czegoś, że jak na przykład zadzwoniłem i powiedzmy odebrała telefon, no nie zawsze odbierała. I na przykład odebrała telefon i poprosiłem ją o rozmowę, żebyśmy się spotkali, że to jest tylko i wyłącznie dla dobra syna. Wiesz, jakie ma podejście syn do mnie, tak? Mówię, wiesz, jakim jestem ojcem. Nie rób tego, mówię, dla naszemu synkowi. To zazwyczaj było rozłączanie się telefonu już w trakcie. Albo na przykład nie, z tobą się nie spotkam. I sobie iść do sądu. I mamy, właśnie takie mamy, które to robią, one wiedzą, że tak jak moja była żona powiedziała, że ona się sądu nie boi. 99,9% sędziów w Polsce to są kobiety.
Sugerujesz, że rodzinne. Są nieobiektywne, niesprawiedliwe. Mhm.
I ogólnie prawo rodzinne mamy z lat 60. A mamy XXI wiek.
Do tego jeszcze przejdziemy za chwilę. Ale wiesz, jakby trudno uwierzyć w to, że cię nie słuchała i że była taka bezlitosna. Sam powiedziałeś, że dałeś się poznać wcześniej jako dobry, zaangażowany ojciec.
Tak.
Czyli to nie było tak, że nie dbałeś o dziecko.
Właśnie czasami myślę, czy to nie jest tak, że... Czy to jest jakaś zazdrość?
Nie. O te dobre relacje.
Tak, możliwe, ponieważ no... Na przykład jak brałem synka też i do siebie, do mojej rodziny. I bardzo dobrze się mój syn czuł, tak? I jak on wracał, opowiadał mamie swojej, no to potem do syna nie widziałem na przykład miesiąc. I właśnie nie wiem, czy to nie jest wynik tego, że... Jakaś zazdrość, że dobrze się czuje syn na przykład ze mną, u mnie, że jej to przeszkadza. Dlatego alienuje. Nie wiem tak naprawdę, czemu ona to robi, czemu alienuje, ale to trwa już za długo. Po prostu tych lat, tego czasu z moim synem nikt nam już nie odda. Nawet jak mój syn będzie, nie wiem, nastolatkiem, będzie dorosłym człowiekiem i będziemy mieli kontakt, to ja nie mam, nikt nam tego nie odda tych lat i my tego nie zrekompensujemy już.
Wiesz, tak sobie myślę, że jesteś takim wojownikiem, który jawnie nie może walczyć, bo to może się odbić na dziecku. Musisz cały czas panować nad sobą, nad swoimi emocjami, nad tym, co mówisz.
Dokładnie.
No bo ucierpieć może Leo. To jest bardzo trudna sytuacja, bo nawet nie możesz odreagować.
No tak, no nie mogę tego zrobić. Ja muszę być cały czas jakby w tym jednym poziomie, tak? Ja walczę cały czas jakby o te kontakty z synem. Stosuję się do orzeczenia sądu i za każdym razem, kiedy mam spotkanie, jadę po mojego synka. No i tak kolokwialnie mówiąc, no, całuję klamkę.
Ale czy to prawda, że ty 100 razy pisałeś do sądu, że matka dziecka nie stosuje się do sądowych orzeczeń?
Koło tego. Pisałem nawet do prezesa sądów w Grodzisku Mazowieckim, bo ogólnie ta rozprawa kontaktu była w Grodzisku. Pisałem do prezesa sądu, pisałem pisma, co drugi dzień praktycznie zanosiłem pisma sam osobiście. Do sądu, do podawczego, bez odzewu jakiegokolwiek. Nic, nikt mi nie chciał pomóc. Jak jeździłem na spotkania, nikt mi nie otwierał. Wiedziałem, że syn jest w domu i słyszałem mojego syna. Nikt mi nie otwierał, dzwoniłem na policję, przyjeżdżała policja. Policja, wiadomo, nic nie może zrobić, tak? I dostawałem po prostu takie zgłoszenie. I z tym zgłoszeniem do sądu i z opisem sytuacji, że przyjechałem po syna, syn jest w domu, wiem o tym i jest alienowany. Jest utrudniany. Nie mogę się spędzić czasu z synem. Wedle orzeczenia sądu, na które powołuje się też moja była żona, matka dziecka. I nic, zero. Nikt nie chce pomóc.
Wiesz, tak sobie myślę, że to dzwonienie na policję, to też jest taka sytuacja bardzo trudna dla Leo.
Tak. Mi jest ciężko to robić, ponieważ nie chciałbym tego robić. Ja nie chcę tego robić. Ale mnie po prostu ta sytuacja to już zmusza. To jest taka trochę rozpacz. Już. Jak dzwonię na przykład na policję, ja nie chcę tego robić, ale jak dzwonię na policję, przyjeżdża policja, to oni mi mówią, no już mnie znają. Mówią do mnie, panie Marcinie, mówię, wie pan, że nic nie zrobimy. Ja mówię, wiem. Mówię, ale chociaż wejdźcie się spytać, czy wszystko jest w porządku. Mówię, zobaczcie, mówię, ja nie mogę, to chociaż zobaczcie mojego syna, czy jest okej.
Okay. Robią to?
Robią.
I jak jest zazwyczaj, jest okej?
Okay? No jest dobrze.
A jak idziesz pod tą szkołę, to rozmawiacie ze sobą?
Z synem?
Tak.
Tak. Znaczy to jest tak, jak no, trwa to chwilę, ponieważ no, jakby przed szkołą spotkamy się chwilkę, jakby idziemy razem do wejścia do szkoły. No i to są takie szybkie pytania, tak? Bardziej się przytulamy, bo syn się wbija we mnie. Tatusiu, co ty tu robisz? Tatusiu, przyjedź po mnie, kiedy po mnie przyjedziesz? Kiedy mnie zabierzesz? Albo kocham cię, tęsknię. No, jest mnóstwo tego. To są szybkie takie pytania. I na przykład jak mi mówi, tatusiu, kiedy po mnie przyjedziesz? Nie wiem, co mam powiedzieć.
Bo nie wiesz.
No nie wiem.
Ale dzisiaj też tam byłeś?
Byłem. Byłem dzisiaj rano w przedszkolu i dzisiaj też byłem, ponieważ dzisiaj jest dzień, który mam spotkanie z synem. No i nikogo nie było.
Dlaczego?
Wyjeżdżają w tym czasie. Wiedzą już, że o tej porze będę do tej godzinie i już ich nie ma.
Ich to znaczy?
W sensie matki mojego dziecka, mojego syna i jej konkubenta.
Ale mówisz w przedszkolu?
Nie, ja mówię o teraz. Dzisiaj byłem też i później.
Pod szkołą?
Nie, rano byłem pod szkołą. Rano byłem pod szkołą. Nie było synka. No i później pojechałem, ponieważ dzisiaj jest dzień, w którym mam spotkanie z synem.
To spotkanie zasądzone przez
tak,
sąd.
Tak, tak, z orzeczeniem sądu. Pojechałem, no i nikogo nie było. I oni wiedzą, o której ja przejeżdżam, tak, w jakie dni, bo wiadomo, mają to na uwadze, no i dlatego albo przyjeżdżają, albo w ogóle i zero, nie wychodzą.
I nie rozumiesz, dlaczego to robią?
Nie rozumiem.
Nie masz milion sobie razy nic już, do zarzucenia? Nie.
Milion razy się już pytałem, no i bez odzewu jakiegokolwiek. Już doszło do takiego czegoś, że ja jestem zablokowany wszystkie numery. Ja mam chyba z 15 kart, które próbowałem dzwonić. To było tak, że odebrany telefon, cześć Marcin z tej strony, chcę porozmawiać o Leo. Nie rozłącza się, rozłączony telefon. I zablokowany w ciągu minuty.
Powiedziałeś, że blisko 100 razy zgłaszałeś sprawę do sądu, tak. Że twoja była żona nie stosuje się do orzeczeń sądowych, jeżeli chodzi tak. O twoje prawo do kontaktów z dzieckiem. Ale musiałeś dostawać jakieś odpowiedzi.
Od sądu?
Tak.
Od sądu dostałem tylko i wyłącznie odpowiedź od prezesa sądów, że sprawa jest toczona przez tą i tą sędzinę i on się jakby tak w krótkim tym nie wtrąca, że wszystko jest okej. Okay. Jego zdaniem. No jak może być okej, okay, jeżeli ja nie widzę syna? Wtedy nie widziałem syna półtora roku. Półtora roku. I wnosiłem te pisma. Mhm. Byłem na każde spotkanie. Z życzenia sądu byłem na każde spotkanie. Brałem z przychodni wszystkie archiwum, jak mój syn, czy mój syn był w ogóle na co leczony, czy cokolwiek, ponieważ ja nie miałem tych żadnych informacji. I po półtora roku ja dostałem z oświaty adres, w którym uczęszcza mój syn, do którego przedszkola. Pojechałem tam. dyrektor szkoły zgodziła się, żebym się spotkał z synem. Chociaż na chwilę. Bo ja wyjaśniłem, powiedziałem, jaka jest sytuacja. Syn przyszedł, półtora roku mnie nie widział, synek. Jak przyszedł,
powiedział do mnie, że tatusiu, tak długo czekałem.
Trudno uwierzyć, że mama nie rozumie, jakie to się jest spustoszenie w głowie, w sercu tego dziecka. To, że nie ma z tobą kontaktu. Przecież ono też widzi, że ten kontakt jest celowo utrudniany. Przecież dziecko to rozumie.
Mama mojego syna to robi to świadomie.
No właśnie, ale dziecko to musi rozumieć. Ono, jeżeli nie rozumie, to czuje. Wie, że coś jest tutaj nie tak, prawda?
Tak, no z biegiem czasu też, jak mój syn jest coraz starszy, większy, to też tak zwanie łączy kropki. Wie, co się dzieje już powoli. Zadaje też pewnie jej pytanie, dlaczego taty nie może widzieć, tak?
A czy jak się jednak kontaktujecie, chociażby przez te krótkie chwile przed szkołą, albo może wtedy, kiedy do siebie telefonujecie,
nie telefonujemy, bo nie rozmawiałem z synem przez telefon już, ja nawet nie wiem kiedy.
Od stycznia tego roku angażujesz się w działalność takiej organizacji, która nazywa się Strajk Ojców Online.
Tak.
Czym dla ciebie jest uczestnictwo w tej organizacji?
Chcę też pomóc w mojej sytuacji i pomóc też innym. Ponieważ wiem, jaki to jest ból i... Na przykład jest na Facebooku jest parę takich grup ojców. I ogólnie rodzica, to też nie ojców, ale w większości to są ojcowie. Każdy tam przedstawił też swoją historię. Każdy tam zadaje pytania i widać to, że chcemy się wspierać. Nie wiem, na przykład ktoś napisze, że jestem sam, nie wiem jak sobie poradzić. Miałem mieć synem, znaczy miałem mieć z dziećmi na przykład święta i nie. Ja tak samo. Te święta, poprzednie święta, jeszcze poprzednie święta nie miałem syna. Nie mogłem, nie miałem możliwości mu dać prezentu. Tak? Wiadomo, że ma od Mikołaja, tak?
Składasz te prezenty.
Mnóstwo prezentów u siebie w domu. Mam mnóstwo ciuszków, nie ciuszków, zabawek jego. Wszystko to czeka.
Nigdy nie mogłeś ich mu wręczyć.
Nie mogę mu wręczyć tego. Mam jego spodenki kupione jeszcze z metką. Jak na 3-latka. Powiedziałem, że to zostawię. Ja wszystko zostawiam. Powiedziałem, że jak już będzie taki większy nastolatek, wszystko ode mnie dostanie. Każdą rzecz, którą ja mam. Dla niego, która była dla niego.
Jak spędziliście te urodziny w sierpniu ubiegłego roku? Czy wtedy byliście z sobą trochę dłużej?
Tak. No, to było tak, że akurat tego nie miałem zażyczenia sądu. Widzenie. Tak, czy widzenie, tak się mówi. Spotkanie. Wziąłem synka, zrobiłem mu niespodziankę, przyjechaliśmy do mojej rodziny, tam już było wszystko przygotowane, tort był, no, bawił się, cieszył się, były też dzieci mojej rodziny, mojego rodzeństwa, no i widać właśnie było to szczęście, tak, że jest zadowolony, szczęśliwy, on chciał zostać, on nie chciał jechać do domu. Ja na przykład już przychodziła ta pora, tam, nie wiem, 20 czy tam któraś, i powiedziałem, że musimy już jechać. No to nie chciał. Chciał zostać. Mówi, dzwoń do mamy i mówi, że zostaje u ciebie. Ja wiedziałem, że to jest niemożliwe. Doskonale wiedziałem, że to się nie uda. No ale zadzwoniłem. No to było, że przywieźli go, bo jak nie, to na policję zadzwonię. No i musiałem wytłumaczyć synkowi, że nie może zostać, tak? To boli, boli to i... Ponieważ nie powinno to tak być. Nie powinno być tak, że ja jestem w stresie. Ale ten czas akurat był bardzo miły. Cieszyłem się, szczęśliwy byłem, że jest zadowolony. Są prezenty. Było naprawdę miło, było fajnie. I nie spodziewałem się, że jak zawiozę mojego synka, odwiozę go do domu, to go do dziś nie będę widział.
A do ilu spotkań z synem właściwie masz prawo?
W miesiącu to jest 4 razy.
Po ile godzin?
Mam pierwszą sobotę, trzecią sobotę, drugi wtorek, czwarty wtorek.
Całe dni?
Nie, po 4 godziny.
A dlaczego nie zawalczyłeś o więcej?
Walczyłem.
Ale?
Nie dostałem.
Dlaczego?
Nie wiem, sąd tak zdecydował. To jest właśnie to. Znam człowieka, który walczył o swoje dziecko i widzi tylko 1,5 godziny w miesiącu. I sąd zdecydował, że tak jest okej. Jak to jest tu okej? Jak to jest możliwe, że drugi rodzic, jeżeli ma w ciągu miesiąca, powiedzmy, nie wiem, 8 godzin z własnym dzieckiem, gdzie tu jest wpływ na jego rozwój? Przecież dziecko wtedy traktuje jak nianię, jak niankę jakąś. A nie jak rodzica.
Płacisz alimenty?
Tak.
A. I pomimo to nie masz kontaktu z dzieckiem?
Tak.
Ale jesteś obciążony alimentami.
Tak.
I nie masz wpływu na to, jak te pieniądze, które przekazujesz na dziecko,
no, nie mam. Nie
są
wiem, tak naprawdę,
wydawane.
Co się dzieje. Znaczy wierzę w to, że na pewno są w jakimś stopniu wydawane na mojego syna. Bo, tak. Ale no, tutaj to jest akurat związane ręce. No, człowiek płaci i tyle. Ale ja też i nawet jak płacę, no to daję od siebie i tak. Jak miałem kontakt z synem, no to nie było dla mnie, że jak jest ze mną, no to wiadomo, to wtedy wszystko, tak, dla synka. Mhm.
Czyli to nigdy nie nawaliłeś?
Nie.
Zawsze regularnie płacisz na dziecko.
Tak.
Przypominam sobie taką wypowiedź sędziego Waldemara Żurka na temat alienacji rodzicielskiej. I on powiedział otwartym tekstem, że rodzic, który jest alienowany, czuje się jak przenośny bankomat. On poniekąd solidaryzował się z tymi ojcami, którzy są w takiej sytuacji i mówił, że obowiązujące prawo jest niedoskonałe, ponieważ nie jest w stanie wyegzekwować swoich własnych orzeczeń, jeżeli chodzi o przyznane kontakty poszczególnym rodzicom z dziećmi. To nie do pojęcia, że to ciągle się dzieje, bo przecież twój przypadek nie jest przypadkiem odosobnionym. I znowu wróciłabym do tej organizacji, do której przynależysz, do strajku ojców online. Takich organizacji jest wiele przecież, prawda?
Jest dużo, tak.
Tak. Namnożyło się ich w ostatnim czasie. Dziwię się, że ciągle nic z tym się nie robi. Nie reformuje się tego prawa rodzinnego.
Nie ma co się tu oszukiwać. Alimenty to jest biznes. To jest biznes i wiadomo, że tutaj będzie tak, żeby chronić to prawo. A prawo, jeżeli chodzi o rodzinę, kontakty z dzieckiem, to tutaj nie ma co się starać. Najwięcej właśnie tych spraw w sądzie to są sprawy rodzinne. I tutaj adwokaci, to oni zacierają ręce. I oni nie chcą, żeby to się szybko kończyło, tylko żeby to trwało i trwało i trwało. Tylko nikt nie o tym nie wie, że ubolewają na tym dzieci.
Że dzieci na tym najbardziej cierpią.
Dokładnie. Tylko ubolewają dzieci, bo dla kogoś to jest, nie wiem, pieniądz, dla kogoś to jest właśnie jakiś tam biznes, prawo, żeby to trzymać, żeby to, tak jak alimenty powiedzmy, ale nikt nie spojrzy na to, że właśnie w tym wszystkim są dzieci, bo to o nich chodzi.
To jest bardzo trudny temat, także dla dziennikarza, także dla dziennikarki, bo o prawo do kontaktów z dziećmi przecież nie zawsze walczą mężczyźni, którzy kierują się dobrem dziecka.
Tak.
Czasem o te prawa do kontaktów z dziećmi walczą mężczyźni, którzy przede wszystkim chcą utrudnić życie swojej byłej żonie czy partnerce.
Tak, tak.
Chcą odwetu na byłej żonie czy partnerce. To myślę, że dodatkowo komplikuje sprawę.
Tak, tylko że odwetu, no nie wiem, czy to bym nazwał odwet. Tak?
Ale nie znasz takich mężczyzn?
Znaczy znam mężczyzn, którzy też alienują, tak? Którzy też utrudniają kontakt z drugiemu rodzicowi, czyli mamie, tak? Ale w momencie, kiedy na przykład dziecko było od razu z ojcem, tu tak naprawdę to nie chodzi tylko, że mamy to robią. Nie, tu chodzi o rodzica.
Tak. Ale ja myślę jeszcze o innej sytuacji, bo o tej, o której teraz napomknąłeś, później porozmawiamy. Czasem jest tak, że mężczyźni walczą o dzieci albo o kontakty z dziećmi tak naprawdę nie z miłości do tego dziecka, tylko po to, żeby przyłożyć swojej byłej żonie albo partnerce. I wydaje mi się, że to komplikuje sprawę. Nie zmienia to faktu chyba, że sądy powinny bardziej wnikać w sytuacje poszczególnych rodzin, zanim przyznają taki czy inny charakter pieczy poszczególnym rodzicom nad dzieckiem. Nie zauważyłeś, żeby wnikali w złożoność sytuacji twojej relacji z żoną?
Nie, ponieważ na przykład ostatnio nawet się dowiedziałem, że pewna sędzia mogę powiedzieć w Gdańsku, ma spraw rodzinnych 500. 500. Ona jedna. No to jak taki sędzia ma się zapoznać z aktami?
Nie ma szans.
Nie ma na to szans, żeby się zapoznać z aktami, więc to jest po prostu jak pani kasjerka w Biedronce. Przychodzi klient, skasuje, idź dalej. Nie interesuje ją tak naprawdę, co jak, tylko po prostu...
Czy nie interesuje, czy ona nie jest w stanie się zainteresować?
Może nie w stanie, no, nie jest w stanie po prostu. Tak ona na bieżąco, jakby na rozprawie, ale to nie jest jakby moim zdaniem... sprawa, powiedzmy, trwa godzinę czasu, tak? Ona nie zna tego, na przykład akt sprawy, tylko dowiaduje się na bieżąco, na przykład jedną i drugą stronę, co powie. I moim zdaniem, na przykład, jak jest wyrok takiego sędziego, na przykład jakieś tam orzeczenie sądu, to nie jest adekwatne.
Jeszcze wracając do tej organizacji Strajk Ojców Online. Czy wy macie jakichś sojuszników na zewnątrz, nie wiem, wśród polityków na przykład?
Właśnie w tym rzecz, że tutaj nie ma.
Nie ma?
Nie ma.
Przysłuchiwałam się wnikliwie wypowiedzi sędziego Waldemara Żurka, który ewidentnie stoi po waszej stronie.
To sędzia.
To sędzia, a politycy już nie.
Politycy już nie. Politycy już nie i tam też były próby na przykład kontaktu. Pisma były składane do na przykład Rzecznika Praw Dziecka. Nic. Po prostu takie, walczcie dalej, zobaczymy co będzie.
Publikujecie na swoim profilu, na Facebooku wyznania, świadectwa, często mrożące krew w żyłach. I w komentarzach do tych postów, do tych wpisów odzywa się wiele kobiet, które uważają, że manipulacja kobiet, matek, które utrudniają dzieciom kontakt z ojcem, fałszują rzeczywistość nierzadko, jest niedopuszczalnym moralnie bestialstwem. Jest znęcaniem się i przemocą fizyczną. I tutaj, o dziwo, nie ma solidarności płci. Muszę ci powiedzieć, że ja sama zastanawiałam się, czy podjąć ten temat w podcaście, bo wiesz, świat się przyzwyczaił do tego, że raczej rozmawia się z kobietami, które są ofiarami przemocy psychicznej, fizycznej, mężczyzn, którzy zamieniają im życie w piekło, im i ich dzieciom. Rzadko kiedy mówi się o ojcach, którzy są w analogicznej sytuacji. Tymczasem jednak ojcowie podnoszą głowy i znajdują sojuszniczki nawet wśród kobiet. Ale wiesz co? Chciałabym ciebie zapytać o taką historię twoich kolegów, chociażby z tej organizacji, która ciebie wbiła w osłupienie, albo przeraziła, albo pomyślałeś sobie przy niej, o kurczę, to jeszcze ja nie mam najgorzej.
Jest mnóstwo takich historii, nie tylko z organizacji. Tak jak też mówiłem wcześniej, no, jesteśmy na tych grupach i na przykład też na tej grupie Strajk Ojców Online. To rozmawiałem właśnie z Wojciechem Migą, który właśnie jest założycielem tego. Spotkaliśmy się dość niedawno, właśnie żeby omówić te pewne sprawy nasze, związane z marszem, z protestem. I opowiedział mi też swoją historię. Bardzo ciężka, bardzo ciężka.
Pamiętasz? Możesz opowiedzieć? To chyba jest publicznie znane, bo wy o tym opowiadacie na swoim profilu.
Tak, my opowiadamy o tym też na profilu. Powiem tak, że no... Tutaj jest syn 1,5 roku i ma z synem właśnie, tak jak mówiłem, 1,5 godziny miesięcznie. 1,5 godziny miesięcznie ma z własnym synem. Jak chce wychodzić na spacery z własnym dzieckiem, jest mu to utrudniane w momencie, kiedy na przykład jedzie, bo on nie może wziąć dziecko ze sobą. Jedzie na przykład na spotkanie ze swoim synem. No to jest tak, że na przykład jak chce wyjść na spacer, no to nie. Już wyjdź. Koniec. Spotkanie się skończyło. I na 1,5 roku, z tego co wiem, to chyba 3-4 miesiące synka tylko widział.
A czym sobie na to zasłużył?
Nie wiem, bo jest bardzo w porządku człowiek. I nie wiem. Po prostu może być taka sytuacja jak u mnie. Zauważyłem jedną rzecz w ogóle, że jest tak, że jak ojciec się nie interesuje swoim dzieckiem, tak, nie zabiega o ten kontakt, to matki tych dzieci robią wszystko, żeby był ten kontakt. A jak się ojciec interesuje, dba o dziecko, to jest to utrudniane. Gdzie tu jest logika?
No właśnie, tylko że wiesz, najgorsze, że to nie jest reguła.
No właśnie, to nie jest reguła.
Najgorsze. No. Tutaj nie ma reguł. Każda sytuacja jest inna.
Tak, tak.
I widzisz, i często bardzo złożona. I dzisiaj już to padło, że sądy, które są tutaj no, decydujące,
tak,
powinny się bardziej wgryzać w te konkretne sytuacje, a nie mają takiej możliwości, bo są zasypane sprawami.
Tak, są zasypane sprawami. Prawo rodzinne jest, no, jest wadliwe. Nie jest tak, jak powinno być. Dlatego my mamy swoje postulaty do zmiany tego. I druga rzecz. W momencie, kiedy sąd widzi, że... No bo nie oszukujmy się, sąd widzi, co się dzieje.
Tak? Widzi.
Widzi, co się dzieje, że jest ta alienacja dziecka, że jest to utrudnianie kontaktów, że ojcowie nie widzą po rok, po półtora roku, po 3, 4, 5 lat. Ja znam ludzi, którzy po 5, 6 lat nie widzą swoich dzieci.
Tak, słuchaj, no i tenże sędzia Waldemar Żurek, którego dzisiaj z uporem cytuję, powiedział otwartym tekstem, alienacja jest w Polsce dużym problemem.
Jest to plaga. To już jest plaga. Tego jest za dużo.
A popatrz, a są też tacy sędziowie, którzy mówią, że nie ma problemu, tak, że to jest w ogóle wydumane określenie, tak, alienacja rodzicielska, tak, że nie ma czegoś takiego. W samych sądach te zdania są podzielone, prawda? Czyli daleka droga przed wami, ojcowie.
Bardzo długa.
Słuchaj, ale czy to ma znaczenie, że jesteś wśród mężczyzn, którzy mówią ci, chłopie, ja też tak mam. Czy to przynosi jakiś rodzaj ulgi? Czy to daje nadzieję, że razem można coś zmienić?
No, na pewno jakoś tak wspieramy się. Każdy wie praktycznie bez słów, bez jakby opowiadania tego, co my mamy. Czujemy się, no, że możemy wiele zdziałać. Dlatego ja też jakby na początku tego roku zacząłem na tych grupach bardziej się angażować, pisać. Zacząłem jakby dochodzić, kto jest kim w sensie w tych grupach. Zacząłem do nich pisać, że może spróbujmy jakoś, nie wiem, jakiś marsz, jakiś protest zrobić, cokolwiek, żeby to poszło. Mówię, bo jeżeli jako jednostka nie dajemy rady, może zróbmy to, mówię, jakiś huk, żeby to był problem. Żeby uświadomić ludzi, że to jest problem, że to nie jest jakieś tam, nie wiem, błahostka, że to nie jest, że jednostkowe właśnie, tak? Tylko, że to jest duży problem już, bo to już się stał problem. I moim zdaniem sądy powinny zrobić tak, że w momencie, kiedy na przykład matka dziecka alienuje i to świadomie alienuje i są na to dowody, tak jak ja mam dowody i są na to dowody, że matka dziecka alienuje własne dziecko, to sąd powinien, nie wiem, zabezpieczyć kontakty. Bo są zabezpieczenia kontaktów.
No przecież, to też jest narzędzie, którym dysponuje sąd.
Tak, są zabezpieczenia kontaktów, ale właśnie nie stosują się do tego.
To znaczy, one nie są realizowane.
Tak.
Jak nie są realizowane przez jednego z rodziców, to nie można tego w żaden sposób wyegzekwować.
Znaczy, jak jest zabezpieczenie kontaktów,
aha,
to jest na przykład tak, że sąd może nałożyć karę na przykład grzywny.
No właśnie, słyszałam, że jest taka możliwość.
Tak, tylko że praktycznie to jest tak, że nie nakładają, a jak już nałożą, to mogą tam sobie umorzyć. Okay. Nic z tego nie mają.
Czyli nie ma tej egzekucji. Dalej, tak. Nie ma egzekucji.
Tak, i dalej robią swoje.
Procesy się przedłużają.
Tak.
Procesy sądowe dotyczące nawet rozwodu, a potem długo czeka się na opinię dotyczącą więzi dziecka z rodzicami.
No, dokładnie.
Sędzia Żurek mówi tak, w tym czasie jedno z rodziców bywa odseparowane. No czas tego właśnie, tego procesu wydawania opinii. Najczęściej odseparowany jest ojciec, co ma swoje konsekwencje. W końcu zapada opinia, ale zafałszowana, mówi sędzia Waldemar Żurek. Bo dziecko jest związane tylko z jednym rodzicem. Bo jeżeli podczas przedłużającego się procesu było tylko z mamą, tak, albo tylko z tatą, to wiadomo, że ta opinia musi być zafałszowana, dlatego że ono jest przywiązane i lojalne nierzadko wobec jednego rodzica. Bo jak ma być inaczej, kiedy przez rok na przykład jedno z rodziców było alienowane? Czyli widać, że tutaj do takich nadużyć, do takiej niesprawiedliwości dochodzi już właściwie na starcie.
Tak, tak, dokładnie.
I to też jest, jak rozumiem, do załatwienia.
Tak, ponieważ na przykład, powiedzmy na moim przykładzie, nie widzę na przykład syna pół roku, czy tam 8 miesięcy. I jest sprawa w sądzie. I sąd wysyła na OZSS, tak?
Czyli
tam, to jest taki zespół psychologów, którzy patrzą, jak się dziecko zachowuje przy jednym i drugim rodzicu. Tak? Mhm. I potem jest opinia do sądu i sąd decyduje jakby wedle tej opinii, co dalej. Tak, tylko że to jest może i okej, ale to jest w momencie, kiedy dziecko ma kontakt z jednym i z drugim rodzicem. Z jednym mieszka, wiadomo, tak? Ale z drugim ma często ten kontakt, jest ten kontakt. Ale na przykład w momencie, kiedy pół roku, czy tam rok nie widzę dziecka i mnie wysyłają na takie OZSS.
Tak, to jesteś na straconej pozycji.
To jestem na straconej pozycji. Mhm. Syn może pozytywnie zareagować na mnie, bo reaguje pozytywnie, tak? Nawet jak mnie nie widzi dłuższy okres. Bo to jest właśnie siła więzi. I może wszystko zareagować pozytywnie, ale ta opinia nie będzie wiarygodna. A na przykład...
Bo?
No bo właśnie tak jak powiedziałem, no syn na przykład nie widzi mnie pół roku. I to zachowanie, to, że się cieszy na mój widok, tak, że jestem, ale zachowanie to nie jest codzienne. Ponieważ my nie mamy kontaktu. No i tak jakby wziąć teraz mojego syna po pół roku, no i my się bawimy, my wszystko zrobimy razem, tak? Ale to wszystko musi być od nowa, ponieważ nam to zabrano.
Tak. No właśnie, więc kluczem do sukcesu, że się tak wyrażę, są przepisy o zabezpieczeniu, o czym wspomniałeś. Tak. Kiedy dochodzi do sporu, na czas trwania procesu powinna być obligatoryjnie przyznana możliwość kontaktu z dziećmi równo po połowie. I tak niektórzy sędziowie też twierdzą, ale niektórzy. Wtedy nie byłoby pokus przedłużania procesu, a później nierespektowania orzeczeń sądowych. To jest bardzo ważne dla dziecka, ale niestety tak się nie dzieje. Tutaj psychologowie dziecięcy mieliby bardzo dużo do powiedzenia, prawda? I czasami się wypowiadają w tej sprawie, ale niestety to ciągle nie wystarcza, żeby to prawo zmieniać. To wróćmy w takim razie do tego protestu, który planujecie. To nawet nie będzie protest, tylko seria protestów, prawda?
Tak.
Zaczynacie 17 maja i właśnie chcecie przedstawić problem politykom, czyli będziecie w Alejach Ujazdowskich przed Urzędem Rady Ministrów, a potem chyba przemieszczacie się pod Ministerstwo Sprawiedliwości?
Tak, Sprawiedliwości, dokładnie.
To będzie w środku dnia między 11 a 15, czyli dzięki Bogu nie w godzinach szczytu. Także jesteście łaskawi dla mieszkańców Warszawy, ale nie wiem czy słusznie, bo wiesz co, ja pamiętam protest z 2015 roku. Pamiętam, to było we wrześniu. I ja sobie dzisiaj przed naszą rozmową sprawdziłam relacje z tamtego czasu i przeczytałam coś takiego. 1 września blokujemy Warszawę. Akcja Nie ma praw ojca, nie ma ruchu w mieście. Ty masz dziecko, wieziesz je do szkoły. My nie możemy tego zrobić. Niektórzy od 3, 5, inni od 20 lat. Czyli tamta akcja była radykalniejsza, bo oni to zrobili w godzinach szczytu. Tak. Wy jesteście łaskawsi. Na co liczysz? Na co liczycie?
Znaczy powiem tak, tutaj jak rozmawiałem z założycielami tego całego protestu, to jest tak, że chcemy to zrobić pokojowo. Chcemy to zrobić normalnie, spokojnie, rodzinnie przede wszystkim, tak żeby tutaj każdy mógł przyjść, nie tylko ojcowie, którzy mają problem, tylko też i wujkowie, przyjaciele, dziadkowie, tak? To ma być normalny, spokojny, rodzinny protest, marsz. My wiemy, o co chcemy walczyć i tak jak mówiłem, spotykamy się przy Chopina i idziemy dla naszych dzieci.
W tym 2015 roku pamiętam, że jechałam tramwajem, bo to było chyba nawet na Moście Paniatowskiego robione. I jako jedna z niewielu się nie wściekałam, bo myślę, kurczę, no to jest problem. Odniosłam się do tego ze zrozumieniem, dlatego że ja mogłam wieźć swoje dziecko do szkoły, mój mąż też mógł wieźć swoje dziecko do szkoły, a niektórzy rodzice są tego pozbawieni i cierpią. I teraz wiesz, tak się zastanawiam, czy ja należę do mniejszości? Jak ty czujesz? Czy ty się spotykasz ze zrozumieniem otoczenia, nie wiem, swojej rodziny, swoich rodziców, swojego rodzeństwa właśnie, swoich przyjaciół, sąsiadów?
Powiem tak, zrozumienie w jakimś stopniu pewnie jest, ale ja jestem zdania, że jak ktoś nigdy nie był w takiej sytuacji, to nie wie tak naprawdę. Rozmawiałem czy w rodzinie, czy ze znajomymi, zawsze tak jakby, jak ten temat wchodził, rozmawialiśmy o tym, to widziałem u nich takie każdy inny. Tak każdy inny temat, tak? Że sobie porozmawiamy, będzie okej i w ogóle. Ale tak naprawdę to nikt nie wie, co to jest.
Straciłeś kilka lat życia, dużo energii. Można nawet powiedzieć, że przypłaciłeś zdrowiem.
Tak jest.
Ale też Straciłeś dom, który zbudowałeś, bo zostawiłeś go żonie, prawda?
Tak, tak.
A dlaczego zostawiłeś go żonie?
Ponieważ tam mieszka mój syn.
No ale mogliście sprzedać i kupić dwa mieszkania.
Mogliśmy, no ale tam została żona, czy była żona, została tam. To było wszystko jakby dogadane. Ja jestem człowiekiem mało konfliktowym. Też nie będę komuś coś robił na przekór. I w momencie, kiedy na przykład tutaj była taka sytuacja z domem, była kwestia tylko i wyłącznie dogadania. Tak? Ja też chciałem, żeby tutaj był blisko mój syn.
Blisko to znaczy?
Blisko mnie. Aha. W sensie mieszkał, tak? Bo też nie wiedziałem, jaka będzie sytuacja. Czy gdzieś nie wyjadą, czy to...
Rozumiem.
Czy będę miał gdzieś dalej, czy będę miał jeszcze bardziej utrudniony. Ja też wszystko pod kątem syna.
Przygotowując się do tej rozmowy, wiesz, też słuchałam takiej osoby z Fundacji Itaka, która opowiadała o takich uprowadzeniach, porwaniach rodzicielskich.
Jest.
Czy bałeś się tego, że to może się skończyć tym, że żona wyjedzie za granicę, była żona wyjedzie za granicę ze swoim nowym partnerem i zabierze dziecko?
W sumie to ja się nawet teraz i boję, bo tak naprawdę to nie jest problem. W każdej chwili przecież może wyjechać. Ja nie wiem, co może być. Może być tak, że poczuję już takie zagrożenie, że nie będzie miała wyjścia. Sądy i nie sądy już na przykład... tak zwanie uprą się na nią, że masz już realizować te
orzeczenia sądowe.
I może tak zrobić, żeby wyjechać. Znam takie przypadki. Znam takie przypadki, że wyjechali za granicę i do tej pory ich nie widzą. Nie wiedzą, gdzie jest nawet. Więc ja się każdego dnia boję o to.
Rozwód wzięliście raptem 2 lata temu.
Tak.
Tak długo trwał proces rozwodowy? Sprawa rozwodowa?
Sprawa rozwodowa trwała 30 minut. To było na pierwszej rozprawie. W momencie, kiedy nie widziałem 1,5 roku syna, my mieliśmy kontakty z dzieckiem, tylko sprawę. Potem było złożone przez moją byłą żonę do sądu do Warszawy o rozwód. Ja złożyłem też w tym samym czasie z orzeczeniem o winie, czyli o zdradzie i wszystko, czy utrudnia kontakt i w ogóle. No i matka dziecka, jak właśnie tak jak mówiłem wcześniej, tam w przedszkolu po 1,5 roku czasu spotkałem się z synem. Matka dziecka skontaktowała się ze mną, no i podrzuciła mi tak zwaną ugodę. Tylko, że ugoda miała być dobra dla niej. Wiedziała, że tyle czasu syna nie widzę i wiedziała, że wszystko zrobię. Dla Leo. I powiedziała, że albo podpiszesz i pójdziemy do sądu i to zrobimy chwilę, albo nie zobaczysz młodego. No i co miałem zrobić? No, nie widziałem syna 1,5 roku. Tęskniłem. Każdego dnia. I chciałem go tylko zobaczyć, chciałem z nim spędzić czas. I nie wiedziałem, czy jak ona powiedziała, że nie zobaczysz go, to nie wiem, czy właśnie nie wyjedzie. Nie miałem pojęcia, co się wydarzy. Więc to zrobiłem.
Czyli przystałeś na rozwód bez orzeczenia o winie.
Tak, podpisałem to.
I po to, żeby mieć częstszy kontakt z dzieckiem.
Tak.
Nieutrudniany.
Tak.
Po to, żeby nie być alienowanym rodzicem.
Dokładnie. Podpisałem to i w momencie, kiedy przeczytałem sobie tak na spokojnie tą całą ugodę i były tam wpisane kwoty alimentów, wszystko, ale chciałem jakby zmienić w tej ugodzie, żebyśmy wpisali dokładne godziny i weekendy, czy tam jakiś czas spędzony, tak? Od tej do tej. Gdy to zaproponowałem, to było, że jeżeli nie podpiszesz, tak jak jest teraz, to zrywamy całą ugodę. Byłem szantażowany. Byłem szantażowany tym, że jak nie przystanę na to, nie będę miał kontaktu z własnym dzieckiem. Dalej. Nie wiem, ale myślę, że chyba każdy na moim miejscu, który nie widzi własne dziecko, pragnie tego kontaktu jak cholera. 1,5 roku. Myślę, że by każdy to podpisał.
Czy w tamtym czasie, kiedy była mowa o ugodzie, spotykałeś się z synem częściej?
Tak. Prawie, że co drugi dzień, codziennie. Kiedy chciałem, dzwoniłem, pytałem się, czy mogę przyjechać po syna. Tak. Mój syn już stał w bramie, czekał z plecakiem.
I po tym rozwodzie znowu wróciło do starego.
Tak. Po rozwodzie było tak, że powoli, stopniowo zaczęła jakieś konflikty wymyślać, jakieś pretensje do mnie.
Ale jakie?
Różne. Na przykład, że mój syn wraca po spotkaniu ze mną. I na przykład, nie wiem, że syn za dużo, nie wiem, grał u ciebie w grę, tak? Jakąś tam, powiedzmy, na telefonie albo coś tam, że coś tam mówi, tak, tego typu. Tylko, że właśnie sytuacja była taka, że mój syn mówi mi, że bardzo dużo gra na konsoli w domu, tak? I że chce grać u mnie. A ja zawsze robiłem tak, że chciałem zabawy mógł wymyślać. Nie chciałem, żeby sobie grał w takie gry, tak? Że jak jest ze mną, to żebyśmy sobie właśnie spędzili miło czas. I to było takie wymyślanie, takie niepotrzebne, takie w ogóle nie wiem po co. I też się zastanawiałem, mówię, ograniczam i znów mówię powoli kontakt. Wcześniej jak dzwoniłem do syna, czyli no, do synka i pytałem się, że chcę rozmawiać z synem, to było, okej, nie ma problemu, masz. Później po tym rozwodzie, jak już było, że przyklepane, to było tak, że chcę zadzwonić, dzwonię, chcę porozmawiać z synem. Nie, teraz nie może. Albo teraz je. Albo teraz się bawi. Albo zaraz idzie spać.
Czyli decydowanie za dziecko, nie pytanie go w ogóle tak, o to, czy chce tak. porozmawiać z tatą.
Tak, no i to było takie... No...
Jak myślisz, dlaczego kobiety to robią? Czy one nie rozumieją, że to jest krzywda, jaką zadają dziecku?
No dobrze rozumieją, że to jest krzywda.
I robią to z premedytacją?
Na pewno. Mówią, że nie spotkasz się na przykład z dzieckiem, bo chore. Albo nie spotkasz się z dzieckiem, no bo ma na przykład badanie. To właśnie zazwyczaj to jest, że jest dziecko chore. No to jeżeli ktoś mi mówi, że dziecko jest cały czas chore, albo na przykład jest dziecko chore, nie może, ma zapalenie płuc, a następnego dnia widzę moje dziecko w przedszkolu, to ewidentnie to jest świadome, że świadomie robi, to jest alienacja, że dziecko świadoma, tak? Świadomie utrudnia kontakt z moim synem. I tak pewnie mają mi też i inni ojcowie.
Czy ty nazwałbyś to, co ciebie spotyka i co spotyka, nie wiem, twoich kolegów z organizacji, przemocą?
Dokładnie.
Tak?
Tak, to jest przemoc, ale to nie jest przemoc na nas. To jest przemoc na naszych dzieciach.
A na was nie?
Na mnie? Mhm. Znaczy ja odczuwam w sensie taki, no, ogromny stres. To jest stres, tęsknota, to jest, no, na mnie to jest z jej strony trochę znęcanie się takie psychiczne. Ale no przemoc to jest, no właśnie, na dzieciach.
Słuchałam takiej adwokatki, która też czasem pojawia się w mediach społecznościowych. Ona mówi tak. Kiedy kobieta orientuje się, że mężczyzna ich już nie kocha, to postanawia grać jedynym, co mężczyzna kocha, czyli dzieckiem. Notorycznie nie realizują wyroków, postanowień czy zabezpieczeń sądów w zakresie kontaktów. Ja rozumiem, mówi ta adwokatka, że dziecko u ojca może nie myć zębów, jeść fast foody, nie wiem, grać w gry komputerowe, ale czy z tego powodu można nie pozwolić dziecku na kontakty z własnym ojcem? Więc wiesz, to jest jakoś tam obiecujące i pozytywne, że same kobiety widzą nadużycia innych kobiet. Kiedyś, jeszcze niedawno, naprawdę to była rzadkość. Dlatego, że obowiązywała solidarność płci. Nie można było mówić o tym, że kobiety zadają, nie wiem, cierpienie psychiczne mężczyznom, tak. Bo to przecież kobietom się zazwyczaj dzieje krzywda ze strony mężczyzn. Także, wiesz, są jakieś jaskółki zmian. Wy przygotowujecie cykl protestów. No właśnie, tylko, że znowu trzeba dotrzeć do polityków. Politycy niestety też grają. Wiedzą, co im się opłaca, co im się nie opłaca. Czy myślisz, że to nadal jest niewygodny temat, nie wiem, dla Donalda Tuska, czy dla Adama Bodnara?
Tak, to jest właśnie dla nich niewygodny temat i ja to wiem, ja to czuję, że to będzie się ciągnęło. Mhm. My robimy ten marsz, my robimy ten protest, bo musimy walczyć o to, ale będzie się ciągnęło. To nie wiem, czy tak naprawdę to wszystko pomoże, ale jak nie zrobimy nic, to tego się nie dowiemy, tak? Na przykład święta, tak? Były święta, były po tych wyborach, po tym wszystkim. Niestety nasz kolega jeden odszedł, ojciec.
Co to znaczy odszedł?
Popełnił samobójstwo. Nie wytrzymał już po prostu.
Na tym tle?
Tak. Jest dużo takich przypadków. Bardzo dużo. Po prostu już nie wytrzymują ojcowie, niektórzy. To nie jest wyjście, oczywiście, że nie, ale po prostu no, już jest taka cienka linia, że już nie dają rady. Bo nie widzą na przykład swoje dzieci po parę lat. I ja taki na profilu Donalda Tuska wrzuciłem ten opis właśnie o Krzysztofie, który popełnił samobójstwo. I z opisem, tak? Do premiera. Też tam parę osób to zrobiło i zero odzewu. Też do Bodnara. Zero odzewu jakiegokolwiek. Na wszystkie tam jakieś większości no, odpowiadają. A tutaj jest tak jakby unikanie kontaktu. Jakiegokolwiek. Na przykład jak my wysyłamy tam do Rzecznika Praw Dziecka, do Sprawiedliwości, to wszystkie pisma, to jest takie olewanie nas. Dosłownie olewanie. Więc jeżeli mają mamy, które alienują, przychylność ze strony sądów i polityków...
Przychylność może nie, tylko może no jeżeli, brak zaangażowania jeżeli, w wasze prawa.
No też.
Znaczy w walkę o wasze prawa.
Bo jeżeli mi matka dziecka mojego mówi, że słuchaj, ja się sądu nie boję, to ona bez powodu tego nie mówi. Ona wie, że jak pójdziemy do sądu, to ona będzie miała to, co ma. Wie, że może alienować. Bo ją nikt nie ukaże.
Nie będzie egzekucji.
Ja jak nie będę płacił alimentów, pójdę do więzienia.
No tak.
A ona jak mnie alienuje mojego syna, nic za to nie ma. A pieniądz to jest rzecz nabyta. A uczucia mojego syna to ktoś naprawi?
No właśnie.
Nikt.
Wiesz, słuchałam też wypowiedzi pewnej pani psycholog, która mówi o tym, że dziecko, które ogląda tę całą grę pomiędzy rodzicami i to, jak jedno z nich, przynajmniej jedno z nich fałszuje rzeczywistość, to no, nasiąkają takimi wzorcami. Potem, jako dorośli ludzie, też nie potrafią postępować uczciwie. To są takie rzeczy zatrważające.
Ja nieraz mówiłem do mojej byłej żony, matki mojego dziecka, że wysłuchaj, mówię, nasz syn wiecznie mały nie będzie. On dorośnie. Mówię, i ty mu tworzysz, mówię, taką, mówię, dziwny świat. Mówię, świat, którego tak naprawdę, no, to nie jestem. A ty, mówię, ograniczasz to. Mówię, mój syn dorośnie, nasz syn dorośnie kiedyś. On będzie dorosłym człowiekiem. I to, co się teraz dzieje, to ma wpływ. Będzie miał wpływ ogromny. Ile masz zamiar tak jeszcze robić? Co ci to daje? Czym ty się karmisz?
Może zemstą.
Ale zemstą na czym?
Ja na rozumiem. Tobie, że wam nie wyszło, że ty, nie wiem, stwierdziłeś, że nie macie szans, że nie chciałeś jej dać drugiej szansy.
No jeżeli ktoś mnie zdradza i zdradza moje uczucia, czy swoje uczucia do mnie, no to jak ja mam komuś takiemu dać drugą szansę?
No też mogłeś się kierować dobrem dziecka.
Ale ja się kieruję cały czas dobrem dziecka. To, że my jesteśmy dorośli i nam nie wyszło, to nie znaczy, że ja się nie kieruję dobrym dziecka.
Wiesz, to prowokacja z mojej strony. Nie macie sojuszników wśród polityków, a ty nie. Osobiście, skąd masz wsparcie? Skąd idzie to wsparcie? Bo ktoś musi przecież ci jakoś pomagać i ciebie wspierać. Nie jesteś sam.
Szczerze, tak naprawdę, to ja jestem w tym wszystkim sam. Jestem tym sam każdego dnia. Mam ludzi wokół, którzy mnie wspierają, wiadomo, czy to rodzina, czy przyjaciele, czy znajomi. Ale tak naprawdę ja jestem z tym wszystkim sam. Muszę to ciągnąć dalej. Ja się nigdy nie poddam. Nawet jak mój syn będzie dorosły, się nie poddam.
A jak sobie myślisz o tej przyszłości?
Boli mnie. Boli mnie, ponieważ nie chcę takiej sytuacji, że będę miał dobry kontakt z dzieckiem dopiero jak mój syn będzie nastolatkiem.
Tak, bo on przecież będzie wchodził w różne fazy rozwojowe i będzie potrzebował kontaktu z ojcem.
A też nie wiem, tak nie mam pojęcia, też nie mam pojęcia na przykład, co będzie mu wmawiane, co będzie mu, nie wiem, no, do głowy, tak? Co będzie w ciągu dnia, całego tego jego życia, jak będzie nastolatkiem. Że na przykład powie, tato, nie chcę cię znać. Jak ja mojemu synowi wytłumaczę 15 czy tam 17 lat życia jego?
Musisz liczyć na jego mądrość, bo wiesz co? Rozmawiałam w tym studiu też z pewnym psychoterapeutą, który pomaga mężczyznom w różnych problemowych sytuacjach i on też opowiada takie sytuacje, kiedy kobiety alienują no i ojców i dzieci od siebie nawzajem. I jak przychodzi czas i dziecko przejrzy na oczy, bo już jest na tyle dojrzałe emocjonalnie, to robi zwrot i odwraca się od matki o 180 stopni, bo dociera do niego, że było oszukiwane.
Tak, tylko to są przypadki. To jest tak, jak ktoś ma cały czas mówione, że trawa jest czerwona, trawa jest czerwona, trawa jest czerwona, to on wierzy w to, że ta trawa jest czerwona.
Prędzej czy później.
Tak samo na przykład tutaj, jeżeli matka dziecka będzie mówić, że tata jest taki, taki i taki, on w to uwierzy. On może mieć wątpliwości, ale będzie w to wierzył. On będzie chciał to zbadać, ale będzie w to wierzył, że tak jest, bo mama tak mówiła.
Tego się boisz?
Tego się boję. Teraz mój syn jest mały. Jeszcze wiele rzeczy nie rozumie. On powoli łączy kropki, powoli to wszystko jakby no widzi, ale tak naprawdę nie rozumie całej sytuacji.
Ucierpiałeś też na zdrowiu. Co to znaczy?
To znaczy, że przez tą całą sytuację, na całą już, która mnie zaskoczyła na początku, to rozstanie, moje życie się zmieniło o 180 stopni. No trochę na tym zdrowiu upadłem. Nie jadłem, nie myślałem w ogóle o tym. Cały czas byłem w stresie i schudłem 16 kilo w ciągu miesiąca.
No, nieźle. Nie jadłeś i nie spałeś pewnie.
Nie spałem. Po pierwsze, to nie mogłem w ogóle usnąć. Myślałem cały czas o synu, patrzyłem zdjęcia sobie, filmiki oglądałem. Jest nie za nim jak cholera.
Wyobrażam sobie, wiesz, czasem też tak sobie myślę, że te sądy, które patrzą na rodziców i widzą na przykład mocnego faceta, to tak jakby sobie nie mogły wyobrazić, że oni też cierpią i płaczą po nocach za dzieckiem.
Bo nie są w takiej sytuacji. Tak naprawdę nie są w takiej sytuacji, nie widzą tego. Widzą tylko to, co mają przed sobą na stołku, jakieś papiery. Nawet nie wiedzą w ogóle, o co jest rozprawa. Na bieżąco się dowiedzą, co jest i zrobią sobie jakieś orzeczenie. I myślą, że na przykład 2 dni w miesiącu z dzieckiem to jest okej. To nie jest okej, bo ja nie mam żadnego wpływu na to, na wychowywanie mojego syna wtedy. Nie wiem praktycznie nic. Mój syn, zanim się rozkręci, to już muszę go zawieźć do domu.
Myślisz, że rozwiązaniem byłaby ta opieka naprzemienna?
Pewnie, że tak. Pewnie, że tak.
A miałbyś na nią szansę?
Oczywiście.
Czyli możesz jeszcze zawalczyć?
Ja cały czas walczę. Cały czas walczę i nigdy nie odpuszczę. A robię to dla mojego synka i dla siebie. No to jest mój syn, to jest moja krew, to jest mój mistrz, to jest mój anioł. Ja nie pozwolę na to, żeby, nie wiem, jakaś wątpliwość była, żeby mój syn, nie wiem, dorośnie i powiedział, tato, nic nie robiłeś.
Czyli trzeba działać szybko.
Trzeba bardzo szybko działać.
No dobrze, to będziemy demonstrować, protestować 17 maja najpierw. Najpierw. To będzie pierwszy z serii protestów.
Tak, dokładnie.
Ojców, ale właściwie rodziców alienowanych. Rodziców. Wy to podkreślacie, tak samo jak statut tej organizacji, o której mówimy, czyli Strajku Ojców Online, też zawiera taki punkt mówiący o tym, że ta organizacja działa na rzecz rodziców obojga
tak.
płci.
Tak, mhm. Dokładnie.
Słuchaj, ostatnie pytanie. Czy lekiem nie byłoby założenie sobie nowej rodziny, stworzenie nowego związku i spłodzenie nowego dziecka?
Czy lepiej by było?
Czy łatwiej by było?
Czy łatwiej by było? Nie wiem tego, czy by było łatwiej. Tak naprawdę.
Nie byłeś na to gotowy jeszcze?
Powiem tak. W momencie, kiedy się rozszedłem z moją byłą żoną, nie chciałem nikogo poznawać. Nie chciałem nikogo mieć blisko siebie, ponieważ jakby nie byłbym szczery wobec siebie. Że jakbym kogoś poznał po miesiącu, po dwóch, po trzech odrastania, to tak naprawdę no, nie kochałbym swojej żony wtedy. Mojej byłej żony.
A kochałeś?
No kochałem, więc no, nie mogłem takiego czegoś ten dla siebie. Tak? Więc nie chciałem też nikogo poznawać. Druga rzecz, byłem w takiej sytuacji właśnie od początku, która mnie zaskoczyła, że nie widziałem moje dziecko i nie myślałem o takich rzeczach. Teraz może jest to już tyle lat minęło. Otwieram się. Otwieram się i zobaczymy.
Marcinie, życzę ci wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim siły i wytrwałości. I wiesz co, mimo wszystko takiej lekkości bytu, której pewnie nie doświadczałeś przez kilka ostatnich lat. No i zwycięstwa.
Dziękuję.
Dziękuję. Wojowniczki i Wojownicy to podcast o ludziach, którym zależy. Powstaje dzięki gościnności studia Takto i wsparciu moich drogich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl. Do usłyszenia na YouTube i Spotify. Anna Maruszeczko. Zapraszam.